Myślę, że to jest taka pogoń trochę za marzeniami. Podstawowym naszym codziennym rytuałem było plucie do probówki. Mogę powiedzieć otwarcie, że straciłam rok przez swoją własną głupotę. W pewnym momencie miałam coraz mniej siły i coraz mniej mi się po prostu chciało, ale nie spodziewałam się, że aż tak mocno zejdę na dół, dotknę takiego, wiesz, dna dosłownie i aż tak będę to przeżywać. Dawaj, chodź, będzie fajnie. No ja nie mogę, muszę zrobić siłownię, no nie mogę za mi wyjść.
Cześć, z tej strony Tomek Wilczyński, witajcie w podcaście Mów do mnie. Pamiętajcie, że Mów do mnie to jest część podcastu zbiorowego, w ramach którego wchodzą też w skład inne programy, także zachęcam was do sprawdzenia linków w opisie, gdzie znajdziecie odnośniki do pozostałych serii, a dzisiaj ze mną jest Kornelia Lesiewicz. Witaj.
Cześć. Kornelia,
witaj Nela.
No cześć.
Pierwszy raz bierzesz udział w podcaście?
Takim z kamerami tak.
A bez kamer?
No bez kamer. Zazwyczaj jak brałam udział w jakiejś, to bez kamer.
Ale w podcaście też brałaś udział? Taki? Tak. Okej.
No.
To do tego odcinka nie dotarłem. Widziałam inne wywiady z twoim udziałem. I jako, że to nie jest program stricte sportowy, jesteś w zasadzie pierwszą sportsmenką na tym kanale, z jaką mam przyjemność rozmawiać, bardzo mi miło, to chciałbym też zrobić trochę wstęp o tobie, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, kim ty jesteś. Jesteś lekkoatletką, to pewnie może się obiło o uszy niektórym, ale chciałem przeczytać parę słów o tobie na początku, jeśli pozwolisz mi.
Dobrze.
Bo mam tutaj,
ciekawa.
Znalazłem, będę cytował Interia Sport, znalazłem artykuł, który dość konkretnie podsumowuje twoją karierę, która mimo twojego młodego wieku jest, powiedziałbym, że już dość długa. O, ty jesteś rocznik 2003, ale zaczynałaś bardzo młodo.
Myślę, że chyba tak. No w sumie w wieku 17 lat gdzieś tak najbardziej.
Mocnie,
nie?
Wyszłaś. No. W zasadzie do, już tej, do tej seniorskiej kadry powolutku.
W zasadzie to tak.
No właśnie, i teraz będę czytał. Lesiewicz miała piorunujące wejście do seniorskiej lekkoatletyki w 2020 roku. Była objawieniem drugiego memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Miała wówczas 17 lat. Lekkoatletka AZS AWF Gorzów Wielkopolski pobiła wtedy prawie 46-letni rekord Polski do lat 18 na 400 metrów. Czy to się zgadza?
Wszystko się zgadza.
Zawodniczka prowadzona wówczas przez trenera Sebastiana Papugę uzyskała czas 52,86 i pobiła wtedy swój rekord życiowy aż o sekundę 96 setnych. Czy to się zgadza?
Też się zgadza. Dobra research na razie.
No, to był nowy rekord Polski U18, pobity od roku 1974. Zgadza się?
No, grubo, co?
Grubo. Idę dalej. W marcu 2021 roku, w wieku 17 lat, została brązową medalistką halowych mistrzostw Europy w sztafecie 4x400. Wtedy biegałaś z Natalią Kaczmarek, Małgorzatą Hołub-Kowalik i Aleksandrą Gaworską. W tym samym roku zostałaś mistrzynią Europy juniora w biegu na 400 metrów i pojechałaś wtedy na swoje pierwsze igrzyska olimpijskie. Zgadza się?
Tak.
I to były twoje największe sukcesy?
I potem jeszcze miałam mistrzostwa świata w Kenii do lat 20.
Na których?
Zdobyłam dwa medale.
Jakie?
Srebrne.
W indywidualne i?
Indywidualnym i w miksie. W sztafecie 4x400 miks.
I w miksie. Potem były niestety dwa gorsze lata. Mm-hmm. 22-23. W 22 roku biegałeś najszybciej 54-47, czyli 2,5 sekundy wolniej od życiówki. To dało do myślenia. Zmieniłaś wtedy szkoleniowca i ostateczny wybór padł na trenera Matusińskiego, czyli legendarnego trenera,
tak,
który ma pod swoimi skrzydłami słynne aniołki.
Dokładnie, ale właśnie powiem ci, że zrobiłam to, myślę, chyba w najlepszym możliwym momencie, bo gdybym zrobiła to trochę później, na przykład, nie wiem, dopiero teraz we wrześniu, to byłoby już za późno.
Dlaczego za późno?
Tak mi się wydaje, że to był dobry jeszcze moment taki, że wiesz, że w marcu... Bodajże tak, w marcu 2023 gdzieś tam zmieniałam tą grupę i już trafiałam pod skrzydła trenera Matusińskiego. I gdzieś tak mieliśmy jeszcze ten czas, żeby mnie poznał, żeby gdzieś tam dopasował ten trening. I gdzieś tak myślę, że jeszcze tego czasu trochę zostało do tych najważniejszych imprez w tym roku. Tak mi się wydaje.
No i właśnie, puentując mój przydługi wstęp, mam tutaj wypowiedź Matusińskiego o tobie, który mówi tak, trzeba odbudować Kornelię, by wróciła na swój poziom. Musi wrócić do korzeni. Nie będziemy oczekiwać nie wiadomo czego i nie będziemy wywierać presji. Ona przede wszystkim potrzebuje spokojnego treningu, dużo cierpliwości. Ma wrócić na ścieżkę naturalnego rozwoju. Przede wszystkim musi wrócić na ziemię i zacząć solidną pracę, by mogła zacząć powoli pukać do kadry seniorskiej. I moje pytanie na początek brzmi, czy wróciłaś już na ziemię, Kornelio?
Myślę, że wróciłam na ziemię. Znaczy, nie wiem, co trener miał na myśli, że muszę wrócić na tą ziemię. Myślę, że cały czas byłam na tej ziemi. Gdzieś, nie wiem, czy może mu chodziło, że gdzieś mi tak trochę, nie wiem, odwaliło czy coś. Nie,
no właśnie, to tak nie było. Zinterpretować tak, te nie słowa było. Jego.
Nie, myślę, że nie, że cały czas gdzieś tak jednak byłam na tej ziemi. Po prostu ja też bardzo szybko wyszłam, wiesz, w ten świat taki tego sportu wyczynowego do tej kadry seniorskiej za szybko. Tylko wiesz, ja też miałam 17 lat i ja sobie nie zdawałam sprawy, jakie ja robię treningi, co ja robię na tych treningach dokładnie i jak to wygląda. Ja po prostu, wiesz, ufałam wtedy wówczas tamtemu mojemu trenerowi i po prostu robiłam to, co mi kazał. Cieszyłam się tym bieganiem, biegałam, trenowałam i z tego były wyniki. Takie, jakie były.
Nie było tak, że ten właśnie 20 rok nagle sprawił, że w głowie bardzo młodziutkiej jeszcze dziewczyny pojawiło się, że o kurde, to już wchodzę do topu i teraz już tak będzie zawsze.
Właśnie nie.
Nie?
Nie. Dopiero dotarło do mnie to, jak gdzieś z tego topu spadłam. Że ja w tym topie byłam. Że ja realnie tak biegałam, że miałam takie możliwości, że gdzieś tam zdobywałam te medale. Byłam, jeździłam z dziewczynami, byłam na tych igrzyskach i dopiero jak to wszystko straciłam, to dopiero do mnie to doszło, że ja faktycznie gdzieś w tym miejscu tam byłam i teraz sobie tak, wiesz, zdałam sprawę, jak trudno do tego miejsca na nowo dojść, nie?
No właśnie,
to bardziej w tym kierunku.
Jak wygląda ten proces wracania na top? To nie jest takie oczywiste, że nagle jak ktoś ci zrobi plan treningowy, nawet jeśli to będzie trener Matusiński i wiesz, i w 3 miesiące wszystko się samo zdarzy.
Jest to proces długi, bardzo trudny. Ja bym powiedziała nawet, że cholernie trudny. Psychicznie myślę też bardzo, bardzo ciężki. No ale myślę, że warty tego, co może być w przyszłości. Nie wiem, chcę spróbować, bo gdybym nie spróbowała, jeżeli nie spróbuję, a może inaczej, jeżeli się nie spróbuję, to się nie dowiem. Daję sobie jeszcze chwilę i zobaczymy, jak to dalej wyjdzie.
Co znaczy jeszcze chwilę?
Nie wiem, jeszcze rok, 2 lata. No bo jeżeli wiesz, ja mam przez jeszcze rok albo 2 lata się tak męczyć, w cudzysłowie, i nie biegać, to ja nie wiem, czy ja dalej będę to kontynuować.
Czyli może powiedzieć, że się męczysz cały czas ze swoją formą?
Męczyłam się. I już ten czas na szczęście jest za mną. To był straszne te 2 lata, takie ciężkie, wiesz, w ogóle psychicznie. Gdzieś trzeba było, wiesz, trenować, chodzić na te treningi, gdzie jeszcze to nie wychodziło na przykład wszystko po mojej myśli. Gdzieś byłam daleka od tych rezultatów, które kiedyś osiągałam na treningach i gdzieś tak musiałam powoli, stopniowo do tego wracać. No trudny to był czas, ale już to jest, myślę, za mną. Już teraz jestem na dobrej drodze i jestem bardzo ciekawa, jak to teraz się przełoży. No bo jeszcze, jeżeli chodzi o ten sezon teraz, co był halowy, no to gdzieś cały czas się borykałam z kontuzjami. Z kontuzją w sumie mięśnia dwugłowego. Tego uda z tyłu. No i co? No i teraz już na razie wyszłam z tej kontuzji. Znalazłam takiego jednego fizjoterapeuta, który gdzieś tam mnie wyprowadził. W ogóle jestem w szoku, że on to zrobił. Ale wyprowadził mnie i na razie nic mnie nie boli. Normalnie trenuję, wiesz, bez żadnych tam problemów. Więc na razie się strasznie cieszę z tego, co robię na tych treningach.
Ile to już trwa? Odkąd pozbawiłaś się tej kontuzji? Wyleczyłaś się?
Wiesz co, dopiero od puchalin, to kiedyś tak luty.
Czyli to jest raptem 2 miesiące.
Tak. I przez te 2 miesiące nie odczuwałam żadnego dyskomfortu i robiłam te treningi w pełni, wiesz, w 100%. Pojechaliśmy teraz w marcu do RPA i tam normalnie mogłam trenować. I ja byłam po prostu w szoku, bo cały czas, wiesz, robiłam jakieś tam mocniejsze treningi, gdzieś tam biegałam i ja cały czas miałam z tyłu głowy, może to będzie głupie, nie? Ale miałam gdzieś z tyłu głowy, Boże, kiedy pójdzie mi ten mięsień znowu, wiesz, kiedy mi się tam coś zerwie, naderwie. I cały czas gdzieś o tym myślałam, bo mówię, to jest niemożliwe, że mnie nic nie boli.
No tak, no bo to jest, wiesz, w momencie, kiedy zwłaszcza kiedy jesteś taka młoda i przydarza ci się taka kontuzja, to zostawia jakieś mocne piętno na psychice potem, nie? To, co mówisz, że właśnie jest taka trauma, że zaraz się odnowi, nie daj Boże.
No właśnie. I ja się strasznie tego bałam, bo nie wiem, czy ja bym to znowu zniosła, wiesz, o co chodzi. Byliśmy, teraz jak zaczęłam na nowo przygotowania po wakacjach, no to gdzieś, jak byłam na zgrupowaniu w listopadzie w Zakopanem, to było mega super. Serio, nic mnie nie bolało, no sztos. Następnie dzień przed wyjazdem na zgrupowanie w grudniu do Portugalii, kiedy robiłam tam rytma w butach, taką przebieżkę, to po prostu ta dwójka mi poszła. I ja już wtedy mówię, ja już w ogóle wiedziałam, o co chodzi, co to jest.
I to jest tak, że ty w pierwszym momencie już wiesz, że tak, okej, ja to się
wiem,
stało?
Ja już wiem, że to się stało, już wiem, że co to jest, z czym to się wiąże. Ja już wszystko wiedziałam i to, wiesz, dosłownie w kilka sekund już wszystko wiedziałam, co to będzie, i tylko mówię, jak teraz trenerowi to powiedzieć, że nie mogę zrobić treningu, który dopiero zaczęłam, bo zerwałam sobie, czy tam naderwałam dwójkę i jestem teraz wyłączona z biegania na jakiś czas. No i tak też było, gdzieś tam w Portugalii, jak byliśmy w grudniu, no to pojechałam na to zgrupowanie, ale trochę biegałam, trochę nie biegałam, męczyłam się, robiłam treningi zastępcze, w ogóle to było bez sensu. Byłam od razu po zgrupowaniu w Portugalii, pojechałam do ortopedów różnych, szukałam wszędzie. Nikt nie wiedział, o co chodzi, wszyscy uważali, że tam nic nie ma. Ja im, wiesz, tłumaczyłam, że przecież no nie mogę realnie biegać fizycznie, no nie jestem w stanie, no to coś tam musi być. A oni gdzieś tam no, zaprzeczali, mówili, że to może siedzieć u mnie, wiesz, gdzieś w mojej głowie coś. Ja im mówię, że no chyba już tak bardzo nie zwariowałam, nie? Więc pod tym względem, no to gdzieś tam też to był trudny okres. Potem w styczniu pojechaliśmy na ostatnie zgrupowanie znowu do Afryki przed sezonem halowym i tam zrobiłam raptem 2-3 treningi, to niepełne w kolcach, czyli też nie na 100%. Więc to było takie moje trenowanie. Trochę trenowałam, trochę nie, uważaliśmy, baliśmy się. A teraz na razie wszystko jest w porządku i oby jak najdłużej, bo będzie inaczej źle.
Chciałbym się jeszcze zatrzymać na tym momencie, w którym mówisz właśnie, że kilka sekund i już wszystko wiesz. Jakie to jest uczucie, kiedy dociera do ciebie ta świadomość, że o cholera, znowu kontuzja? Czy ty jakby już od razu wtedy, to jest tak, że widzisz te wszystkie swoje stracone szanse, czas, który zmarnujesz, w którym mogłabyś trenować? Czy masz wtedy jeszcze w sobie taką, kurczę, dobra, może to jednak nie to, może, nie wiem, właśnie rehabilitacja i będzie git? Opowiedz mi o tych swoich wtedy odczuciach.
Najgorsze jest to, że wiesz, że to jest tak specyficzne, nie wiem, jak to mogę nawet nazwać, czy pociągnięcie w tym mięśniu, że jakby ty już wiesz. I każda osoba, której się to przytrafiło, ma dokładnie takie samo odczucia. Ona już wie, co to jest dokładnie, że to jest właśnie problem z tą dwójką. Już wie, że jest wyłączona, już wie, z czym to się wiąże i już wie, że będzie potrzebny ten czas. Nie dość, że na rehabilitację, to jeszcze wiesz, trzeba włączyć trening zastępczy, nie można biegać. A najgorsze chyba jest to, jak widzisz, jak wszyscy dookoła ciebie biegają, normalnie trenują, a ty po prostu nie możesz, bo nie jesteś w stanie po prostu biec, nie? Nawet czasami chodzić jest ciężko, nie? Bo to po prostu boli.
Czyli to taka niemoc, która cię ogarnia.
Tak, no.
No ale wszystko jest dobrze na razie.
Zaraz tak.
I trzymamy kciuki, żeby było. I trenujesz, tak jak powiedzieliśmy, z trenerem Matusińskim, który odnosił w ostatnich latach jeden z największych w ogóle sukcesów w polskiej lekkoatletyce. I znalazłem wywiad z tobą chyba w 2020 czy 2019 roku, w którym mówiłaś, że to jest twoje marzenie, żeby z nim trenować.
O.
No i spełniłaś to marzenie. Jakie to jest uczucie?
Fajne. Trener jest bardzo profesjonalny. Wie, czego chce. Ma takie profesjonalne podejście, wiesz. On ma też ustalone oczekiwania co do zawodników. I jakby stawia wszystko na jedną kartę. Nie obwija, wiesz, w bawełnę. No i jest konkretny. No i to jest fajne, nie? Że też ustaliłam z nim, żeby ta komunikacja między nami była, wiesz, przejrzysta, bo myślę, że to jest klucz. Ja z poprzednim trenerem, tym moim pierwszym, tej komunikacji później nie miałam zbyt dobrej. Jakby wszystko odbywało się za pośrednictwem na przykład, znaczy nie wszystko, ale większość takich ważnych rzeczy odbywała się na przykład za pośrednictwem moich rodziców, którzy też no, jakby zawsze oni jakby są ze mną, pomagają i tak dalej, ale są też pewne rzeczy, że ja już jestem, wiesz, jestem dorosła, w tamtym momencie też już byłam dorosła i chciałam pewne rzeczy załatwiać stricte pomiędzy mną a trenerem, a gdzieś
komunikowałeś mu to?
Pierwszy trener, tak, i gdzieś mój pierwszy trener wolał załatwiać więcej rzeczy przez moich rodziców, potem mój tata do mnie dzwoni, że no słuchaj, Kornelia, jest taka i taka sprawa. Ja mówię, czemu trener nie może ze mną tego skonsultować, nie? I to też takie było po prostu jedno wielkie nieporozumienie.
Czułaś, że nie traktuje cię poważnie w ten sposób?
Nawet nie tyle, że niepoważnie, tylko czułam, że nie ma do mnie może jakiegoś zaufania. Nie wiem, ta komunikacja po prostu była strasznie trudna, bo nie potrafiliśmy się ze sobą dogadać. No i przez to też myślę, że ta współpraca się rozpadła.
A teraz już jest ta komunikacja? Jesteś...
Pomiędzy mną a moim obecnym trenerem, tak. Myślę, że jest ta komunikacja. No i tak naprawdę, jeżeli czegoś potrzebuję, jakiejś pomocy od moich rodziców, na przykład w jakichś tam sprawach związanych, nie wiem, z jakimiś tam rzeczami finansowymi, czy marketingiem, czy tak dalej, bo jednak tutaj bardziej polegam na nich, bo oni się bardziej w tym znają. Ja tak za bardzo gdzieś, no tak na tym się nie znam, więc zostawiam im jeszcze to, żeby mi w tym pomagali. No to gdzieś oni też mi właśnie pomagają, gdzieś konsultują się w takich bardziej, takich sprawach z trenerem matusińskim, jeżeli ja ich o to poproszę, więc to też jest na pewno lepsze rozwiązanie.
Odnośnie jeszcze tej współpracy interesują mnie dwie rzeczy. Czy po pierwsze, czy jak przyszłaś do niego, zaczęłaś z nim trenować, to czy ty dostrzegasz w nim tę taką wyjątkowość, o której często się mówi, że to jednak jest trener niebanalny i taki wyróżniający się na tle pozostałych, no bo jednak te sukcesy ma na koncie. A po drugie, czy w związku z tym czujesz jakąś presję, że hej, jestem u Matusińskiego, muszę osiągać, dowozić dobre rezultaty?
Mogłam, wiesz, miałam wybór spośród kilku trenerów w Polsce. Po skończonej współpracy z trenerem Królem było kilku trenerów, nad którymi się zastanawiałam. Znaczy zastanawiałam, to też jest za dużo powiedziane. Gdzieś tak naprawdę od początku wiedziałam, że jeżeli skończę współpracę z trenerem Królem, a gdzieś tak wcześniej już też zapowiadało się, że ta współpraca się po prostu zakończy, no to wiedziałam, że po prostu zapytam właśnie trenera Matusińskiego o to, czy on w ogóle będzie chciał ze mną pracować i gdzieś tam mnie trenować i przygotować na najwyższy poziom, nie? Więc no ja też w tym momencie na przykład nie wyobrażam sobie trenować z innym trenerem w Polsce po prostu. Gdybym miała zmieniać trenera, gdybym na przykład ktoś mi powiedział, że masz teraz zmienić trenera na innego, no to na pewno bym nie poszła do żadnego trenera prawdopodobnie w tym momencie z Polski. Tylko gdzieś bym jednak postawiła na tych trenerów z zagranicy, ale na szczęście trenuję z trenerem Matusińskim, jest bardzo na razie dobrze. Wszystko się układa po naszej myśli, więc myślę, że ta współpraca przyniesie nam jeszcze dużo fajnych momentów, tak na to przynajmniej liczę. I
a co
nie
z tą presją? Nie masz presji?
Chyba presji. Znaczy, no wiadomo, no, trener jest znany z tego, że ma świetną kadrę 400 metrówek pod sobą.
No bo to już jest taki, wiesz, celebryta wśród trenerów trochę, można powiedzieć, nie?
No może tak powiedzieć,
że to tak, nazwisko jest takie
znany.
Wpisane.
Tak, nawet raz jechałam właśnie, pamiętam, Boltem. No i pan się nie pyta, co trenuję. Mówię, że lekką atletykę. No ja tam kojarzę Aniołki Matusińskiego. Mówię, ciekawe. Więc wiesz, no na pewno jest znany. Więc
nie wiedział, że wiezie jednego z nich. Jednego aniołka, tak. Czujesz, że nim jesteś, czy to jeszcze nie jest ten etap? Co to w ogóle jest za określenie? W sensie
to jest właśnie ciekawe. Jestem ciekawa, skąd to określenie powstało. Może dlatego, że w pewnym momencie w tej sztafecie były same blondynki, nie wiem, może aniołki, kogoś tam się skojarzyło. No nie wiem, ciekawe jest to. Na pewno dzięki temu jest trener dobrze rozpoznawalny. Natomiast nie wiem, czy ja się czuję. Nie czuję się.
A nie, kiedy byś zaczęła się nim czuć?
Chyba nigdy, po prostu. Jak zacznę na nowo biegać, to po prostu będę szczęśliwa, będę się czuła częścią, jak będę dobrze biegać, sztafety. Ale też tak naprawdę ja nie biegam, wiesz, nie staram się teraz dobrze biegać, żeby gdzieś tam... Nie patrzę tylko z myślą o sztafecie, tylko patrzę z myślą o sobie, o swoich startach indywidualnych, bo jeżeli ja będę dobrze biegać indywidualnie, to wtedy ja będę miała szansę załapać o tej sztafety. Nie patrzę w ogóle, że ja muszę teraz dobrze biegać, żeby biegać w tej sztafecie, bo to nie o to chodzi. Ja muszę dobrze biegać po prostu indywidualnie. I do tego zmierzam i na tym chcę się skupić. I też trenerowi o tym gdzieś wyraźnie mówiłam, że chcę się skupić przede wszystkim na sobie.
Czy macie wyznaczony jakiś wspólny cel, do którego dążycie? Co jest tym celem na ten rok? Opowiedz. Bo jest jedno konkretne wydarzenie, które się rzuca do głowy.
Ale ja nie tak, ojeju, jeżeli chodzi o te wydarzenia, no to myślę, że nie mam czegoś takiego, że ja muszę gdzieś pojechać, wiesz o co chodzi, nie? Ja jedynie mogę gdzieś pojechać i to wszystko zależy od tego, jak będę biegać. No i przede wszystkim ja bym chciała wrócić na ten poziom, z którego ja tak bardzo mocno i drastycznie spadam, to bardzo bym chciała na ten poziom wrócić.
Ale masz jakąś liczbę w głowie, która, po której spełnieniu byś miała takie, okej, dobrą robotę wykonałaś, Kornelia?
Nie ma chyba takiej liczby. Te liczby są tak zmienne, że to wszystko zależy od tego, jak będzie biegać świat. Wiesz, o co chodzi, nie? Że że może biegać lepiej niż w tamtym roku, może biegać gorzej, jest różnie. Nie skupiam się na liczbie, tylko skupiam się na tym, jak to po prostu będzie u mnie wyglądało, nie? Jakby to poszło fajnie w takim samym kierunku jak 2 lata temu, no to byłoby mega.
No dobra, a powiedz, a co jeśli się nie uda na przykład w tym roku zrobić dobrego wyniku na Mistrzostwach Polski, na Mistrzostwach Europy, nie uda się pojechać na Igrzyska? Czy to będzie dla ciebie w jakiś sposób przekreślenie tego roku, to po pierwsze, i a po drugie, co dalej wtedy z karierą?
Właśnie raz rozmawiałam z moim tatą, jak gdzieś z nim skądś tam wracałam i mówię do niego, co ja mam zrobić, jak będę nadal biegać tak, jak biegam teraz, wiesz, słabo. Jakby, czy ja mam nadal to kontynuować, czy mam z tego zrezygnować. Jakby byłam ciekawa też jakby jego zdania, bo no gdzieś tak dużą rolę gdzieś tam odgrywa to dla mnie wszystko, właśnie ich zdanie na ten temat. Bardzo się dla mnie liczy i tak z nim właśnie rozmawiałam i mówi mi, że to tak naprawdę wszystko zależy, no bo jeżeli znowu będę biegać, nie wiem, 55 sekund, no to może to faktycznie nie jest tego warte. Natomiast jeżeli gdzieś tak się będę zbliżać do tych wyników sprzed tych kilku lat, no to on bardzo we mnie wierzy, tak samo moja mama. I chcą, żebym gdzieś tam w tym została i gdzieś tam jeszcze sobie dała w ten czas. I powiedzieli, że będą mnie wspierać, będą mi pomagać i oni też bardzo nie chcą, żebym ja zmarnowała ten swój talent. Oni strasznie we mnie wierzą. No, tak.
No to chyba bardzo motywujące, jak oni tak wspierają.
Ja często właśnie rozmawiam z trenerem i mówię mu, że ja mam taką motywację, wiesz, żeby gdzieś tak na nowo pokazać i sobie, ale też właśnie i tym moim bliskim, że gdzieś tak jeszcze potrafię i jestem w stanie. On zawsze wtedy trener mi mówi, że przestań to dla siebie, może biegać, a nie dla rodziców. A ja mówię, że no ale to jest taka moja największa motywacja, że inaczej nie potrafię. No więc to tak mnie chyba najbardziej trzyma.
Czy mi się wydaje, czy ty masz łzy w oczach?
Nie mam. Nie, znaczy może troszeczkę.
No właśnie,
no, to
widzę,
jest
że...
dla mnie bardzo emocjonujące, wiesz. No też mi się wydaje, że jestem dosyć osobą wrażliwą. I gdzieś, no to był trudny taki czas, nie? Taki tych ostatnich 2 lat. I chciałabym tak strasznie się odbudować, ale to jest też, wiesz, ciężka praca, dużo wyrzeczeń, treningów, w ogóle wszystkiego. No więc nie chcę nikogo zawieść.
No chyba przede wszystkim siebie nie chcesz zawieść, tak mi się wydaje. I widzę po tobie, że faktycznie tych emocji w tobie jest mnóstwo i że tym żyjesz. I że to, co mówisz, że te ostatnie 2 lata chyba duże piętno na tobie odcisnęły.
No, chyba tak. Tak mi się wydaje. Ale przeszłam to. Już na szczęście są te 2 lata za mną i nawet nie wiem, jak ja się cieszę, że już mam to za sobą. I teraz mogę tylko od początku gdzieś tam zacząć, nie? Coś nowego.
Słuchaj, masz 20 lat. To jest tak, że to dopiero mogłoby się równie dobrze zacząć dopiero zaraz. Więc wydaje mi się, że na tobie trochę spoczywa jakby klątwa tego 20 roku, gdzie nagle pokazałaś, że w tobie to drzemie. Udowodniłaś to i ludzie już, ty sama przede wszystkim pewnie wobec siebie jakieś oczekiwania nałożyłaś, a no bo to był taki nagły wybuch tej formy, co nie?
No właśnie, mi się wydaje, że to jest pod tym względem najgorsze, że to przyszło bardzo szybko. Ja też tego nie chciałam. Jakby to nie jest coś takiego, że ja trenowałam po prostu z myślą, żeby już w wieku 17 lat, wiesz, osiągać takie cele i gdzieś tak biegać, bo ja w ogóle nie miałam tego, jak mówiłam, nie miałam tego w ogóle w głowie, to po prostu się wydarzyło samoistnie. No i gdzieś to przyjęłam i tak to po prostu już było, gdzieś tam się z tym zmierzyłam w bardzo młodym wieku i dlatego na przykład moje koleżanki, nie wiem, rówieśniczki albo dziewczyny kilka lat starsze, one przez to, że trenowały trochę inaczej, inaczej trochę dochodziły do formy, jak były młodsze, no to one na przykład mogą teraz progresować, wiesz o co chodzi, i tak się poprawiać, nawet o te kilka setnych, ale cały czas się poprawiają.
Jest wolny, stabilny wzrost.
I to jest super, a ja od razu wyszłam na ten, wiesz, taki mega wysoki poziom i ja ogólnie w pewnym momencie też byłam jakby świadoma tego, że ja nie będę cały czas tak biegać. Ja o tym wiedziałam, ale nie spodziewałam się, że aż tak mocno zejdę na dół. dotknę takiego, wiesz, dna dosłownie i aż tak będę to przeżywać. Gdzieś tak w środku. To było trudne.
Czy to nie jest tak, że wtedy to już, no bo domyślam się, że spadek takiej formy pewnie wiąże się, nie wiem, z jakimiś sprawami fizycznymi i tak dalej, to jest normalne, ale czy to nie jest tak, że jak już wpadasz w ten dołek, to wtedy już większym brzemieniem jest dla ciebie ta presja psychiczna właśnie, tego, że się zapędzasz w tych myślach, że hej, jest chujowo.
No. Najgorsze chyba jest to, że w pewnym momencie miałam coraz mniej siły. Mhm. I coraz mniej mi się po prostu chciało. I chciałam z tym walczyć, ale im bardziej gdzieś tak nawet chciałam, to mniej mogłam jakby, no nie wiem. Było mi coraz ciężej. Mhm. Niby chciałam, ale gdzieś to szło w ogóle w zupełnie przeciwnym kierunku. Nie potrafiłam się zmobilizować, nie wiem, przestałam w ogóle w siebie wierzyć. Gdzieś w pewnym momencie też może przestałam gdzieś to tak traktować bardzo poważnie. Gdzieś odsuwałam od siebie myśl o tych pierwszych startach. No to było ciężkie. Mhm.
No bo to jest tak, że w takiej sytuacji wtedy faktycznie rezygnujesz ze startów, tak? Skupiasz się na cyklu treningowym. Opowiedz bardziej o tej technicznej stronie, jakby próbie powrotu do formy.
Wiesz, to zależy, bo są osoby, które na przykład... nawet jak wiedzą, że idzie im na przykład, że mają na przykład słabszy rok i widzą to po treningach, bo to po treningach się po prostu widzi, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze, to jednak chcą próbować, wiesz, chcą się tymi startami gdzieś tam dotrenowywać. Starają się gdzieś pokonać te swoje bariery. Ja gdzieś miałam też tak w pewnym momencie, że ja unikałam tych startów, bo ja się tego po prostu bałam. Bałam się zmierzyć z tym dystansem, z tą swoją formą. No to był dosyć trudny czas. No dla mnie. To są różne osoby. No mówię, niektórzy startują, niektórzy unikają. I gdzieś dopiero przygotowują się na te imprezy docelowe. Mhm.
No właśnie, mam tutaj, kolejny raz będę czytał. Mam tutaj wypowiedź Zbigniewa Króla.
Ojej.
Twojego byłego trenera.
To już napisze.
I mówił on tak. Kornelia Lesiewicz to jest niesamowicie pracowita zawodniczka. Kiedy jednak do mnie przyszła, to była bardzo słaba. Mocno też przytyła. Wpływ na nią miały z pewnością zmiany hormonalne. Problem tkwił jednak gdzie indziej. W pędzie do sukcesu zaczęło z nią pracować bardzo wiele osób. Wykonywała ćwiczenia, jakie otrzymywała od osób, z którymi współpracowała, ale one zamiast jej pomóc, tylko ją uwsteczniły. Nie ma nic gorszego niż pseudotrenerzy. Nie zdają sobie oni sprawy z tego, że nawet delikatna przebudowa jednego mięśnia może prowadzić do gorszej dyspozycji. Byłem załamany, bo ona przecież miała rekord życiowy na 200 metrów poniżej 24 sekund, a po wstępnym okresie treningu ze mną nie była w stanie przebić 100 metrów szybciej niż 13,2-13,3. Zaczęliśmy to wszystko na spokojnie analizować na zgrupowaniu w Afryce i znalazłem ćwiczenia, które doprowadziły do takiego stanu. Dostała ode mnie program treningowy i bardzo przykładała się do zajęć. Nagle zadzwoniła mi, że naciągnęła mięsień dwugłowy. Po treningu, jaki jej zaleciłem, robiła jeszcze dodatkowe ćwiczenia na ten mięsień. W tym momencie się zorientowałem, że robię jej krzywdę, trenując ją na odległość. Poprosiłem ją zatem, by poszukała sobie trenera. To wszystko dla jej dobra. Czy to jest dobra diagnoza?
Dobrze. Ja trenera Króla bardzo lubię. To jest niesamowicie doświadczony, starszy trener, który ma na swoim koncie grono medalistów Mistrzostw Europy, Świata, no i Igrzysk Olimpijskich. Dlaczego poszłam do trenera Zbigniewa Króla? Dlatego, że nie wiem dlaczego. Wszyscy się mnie pytają, dlaczego ty poszłaś do trenera Króla?
No bo on trenował przede wszystkim dłuższe dystanse, tak?
Tak, on trenował dłuższe dystanse, gdzieś tak czułam, nie wiem dlaczego, gdzieś tak w głębi serca czułam, że bym chciała do niego iść, ale też nie miałam czegoś takiego, że chciałabym, wiesz, biegać 800 metrów, tylko po prostu gdzieś, no nie wiem, no młoda byłam, głupia, no po prostu poszłam do trenera Króla, ale którego mówię, no bardzo go lubię. Natomiast,
czyli
no,
to jest z perspektywy czasu, uważasz, że to był błąd?
Tak, to był ogromny błąd, to była strata czasu. Mogę powiedzieć otwarcie, że straciłam rok przez swoją własną głupotę, przez to, że nie posłuchałam się innych. Chciałam być mądrzejsza od wszystkich i strasznie wierzyłam. Ja strasznie wierzyłam trenera Króla, że on mnie doprowadzi do powrotu i tak dalej. No i zgodzę się z tym, co trener Król tutaj powiedział na temat samego treningu, bo ja miałam te problemy z tym mięśniem dwugłowym i ja na ten mięsień robiłam ćwiczenia uzupełniające, ćwiczenia dodatkowe, rehabilitacyjne. I trenerowi się to bardzo nie podobało. On też jakby ma starą szkołę jakby treningu i on uważał, że jego zawodnicy wcześniej nie robili takich ćwiczeń, nie brali suplementów, ale teraz świat idzie do przodu, szkolenie idzie do przodu i w ogóle to był duży błąd. Obecnie z moim trenerem Motusińskim pracujemy w ten sposób, że on mi mówi, słuchaj Kornelia, ty masz chodzić do fizjoterapeuty, ty masz robić te ćwiczenia, ja nie będę w to wnikał, są specjaliści od tego, którzy się na tym znają, ty masz po prostu być gotowa na trening i nie masz mieć żadnej kontuzji. I od kiedy ja robię te ćwiczenia regularnie i robię dobre ćwiczenia i nie robię w ich, wiesz, w ukryciu, tak jak przed trenerem Królem, no to ja nie mam tych problemów. Mhm. Bo nie dość, że wiesz, że chodzę do tych fizjoterapeutów plus robię ćwiczenia rehabilitacyjne, to to wpływa na to, że po prostu ja się dobrze czuję i mi się dobrze biega. Mhm. A z trenerem Królem jest taka też prawda, że my nie robiliśmy w ogóle na przykład szybkości, gdzie dla 400 metrówki ta szybkość to jest, wiesz, priorytet. Mhm. I my tego nie robiliśmy, więc też czego ja miałam biegać. I miałam problem hormonalne. Miałam bardzo duże problemy i to też był gwóźdź do trumny. To był strasznie trudny czas, ale już mam to myślę za sobą. Mhm.
Ale czy to jest tak, że on tutaj dobrze cię zdiagnozował pod tym kątem, że ty chciałaś trochę za bardzo? Bo nie. Tak trochę wywnioskowałem z tego, co on tutaj powiedział, że wiesz, że ty próbowałaś może za dużo nałożyć na siebie?
Nie. Naprawdę nie. Mhm. Więc ja trenera mówię, bardzo lubię, ale ja się z tym nie zgodzę. To są totalne... To jest po prostu nieprawda. No. I niestety osoby, które znają trenera, lubią, wiedzą, że trener lubi dużo właśnie tam pogadać. Ale to mówię, to jest... bardzo sympatyczny trener, starszy człowiek. Ja to biorę na klatę.
To już wiemy.
No i zostawmy
a
to.
Często bywasz uparta?
Zależy w jakich kwestiach.
Mm-hmm. No, zależy skupmy kwestiach. Się na tych sportowych.
Nie, no na przykład jeżeli chodzi o same kwestie treningowe, to nie mogę być uparta, bo z trenerem moim obecnym, u mojego trenera nie da się być upartym, przynajmniej ja nie mogę być uparta, bo u niego jest koniec, kropka. Mam robić to, co mi tutaj zaleci, też mu ufam i nie kłócę się. Czasami nie chcę bardzo robić niektórych rzeczy, bo jest bardzo ciężko czasami. Są i takie treningi, ale wiem, że to jest dla mojego dobra. Robimy coś, żeby coś zyskać, a nie stracić, więc pod tym względem nie mogę być uparta.
Czym ufasz? Zwłaszcza, że tak jak powiedziałaś mi wcześniej, tak naprawdę on trenuje tylko ciebie i Justynę Święty Elsetti.
I jeszcze Patryka Dobka.
Ale z kobiet jest tylko was.
Znaczy, wiadomo, on ma też innych zawodników. I tutaj jak rozmawialiśmy właśnie z tej stricte kadry jakby tych osób, które znasz, to Justyna Święter, Setic, Patryk Dobek, no i też innych zawodników ma ze swojego klubu.
Więc to jest takie dość pewnie elitarne grono. No.
Bardzo fajne grono. Bardzo fajna grupa treningowa.
A no właśnie, bo powiedzieliśmy sobie o tym, że w 2021 roku wystąpiłaś na swoich pierwszych Igrzyskach Olimpijskich. No i to też było zaskakujące, bo okej, ty tam byłaś jako rezerwowa zawodniczka, ale jednak to nie jest częsty widok, żeby jeszcze wtedy 17-latka, tak, jechała na Igrzyska. Opowiedz proszę o tych wrażeniach z perspektywy tej nastolatki, jak sobie tam poleciała do tego Tokia i znalazła się w miejscu, w którym myślę każdy sportowiec chciałby się znaleźć, być na tych legendarnych Igrzyskach Olimpijskich.
Zacznijmy od tego, że w ogóle całe te wakacje to był strasznie w ogóle trudny czas, bo pamiętam, że ja byłam całe wakacje tak naprawdę, bo to był okres właśnie taki wakacyjny, tych imprez sportowych, byłam cały czas poza domem. Wróciłam z Mistrzostw Europy na jeden dzień do Warszawy. Z Warszawy od razu na następny dzień lecieliśmy na Igrzyska, potem z Igrzysk wróciłam i na następny dzień leciliśmy do Kenii i dopiero wróciłam pod koniec sierpnia, więc w ogóle to był jakiś roller coaster naprawdę, ale jeżeli chodzi o same igrzyska, ja powiedziałam tu kiedyś, że ja siebie nigdy nie nazwę olimpijką, bo ja na tych igrzyskach nie pobiegłam. Mhm. Więc dla mnie nazywanie siebie olimpijczykiem wiąże się z wzięciem udziału. Nawet wiesz, nie, że jakimś dostaniem się do finału, zdobyciem medalu, ale nawet wzięciem udziału. Ja tego udziału w ogóle nie wzięłam. Więc ja tam po prostu pojechałam na wycieczkę. Okay. I to było gdzieś też z góry założone, że...
Czyli ty wiedziałaś, że tam jedziesz w roli rezerwowej, tak?
No ja wiedziałam o tym, ja miałam tego świadomość. To są igrzyska olimpijskie. Dziewczyny pracowały 15, może nawet więcej, nie wiem ile on tam mają, po 30 parę lat miały, no to one strasznie dużo czasu czekały na te igrzyska, żeby być w takiej formie i dyspozycji, w jakiej były. I no mówię, całe życie czekały na to, żeby na ten moment, żeby zdobyć ten medal. W zasadzie nawet dwa. Więc to, no mówię, no to tutaj trenerzy raczej stawiali na zawodniczki doświadczone, które już x razy biegały w tej sztafecie. No dziewczyny też pokazały się tam z bardzo dobrej strony, bardzo dobrze tam pobiegły i zaprezentowały się. Więc my jako te młodsze dziewczyny tam byłyśmy, żeby być. Po prostu.
No bo to też jest takie, no, wiesz, kwestia obycia, nabrania doświadczenia.
No chyba, żebym pobiegła, nie wiem, 50-0, no to wtedy może trener nie miałby wyjścia, musiałby mnie tam wziąć, wiesz, o co chodzi, nie? A, no właśnie.
A czy to jest, no bo to jednak jest koniec końców sport indywidualny i czy w takich sytuacjach, jak się jest tu rezerwową, to się trochę po cichu liczy na to, że hej, może jakaś dziewczyna zachoruje albo może złapie kontuzję, żeby mogła wystąpić?
To jest bardzo mało prawdopodobne. To nie wiem, co musiałoby, to są... To są przypadki bardzo rzadkie zresztą. Tak naprawdę tam, na tych igrzyskach w tamtym momencie było 5 bardzo dobrych zawodniczek. I tak naprawdę tylko 4 z tych 5 zostały wybrane do finału przez trenera. I jedna...
5 oprócz była... ciebie, tak?
Nie. Nas było... Ile nas było? 8.
Okay.
5, mówię, na takim poziomie 50 sekund było w tamtym momencie tam w Tokio. Z tego co pamiętam, to wtedy właśnie Ania Kiełbasińska nie pobiegła w tym finale. Pomimo tego, że biegała, wtedy też pobiegła na sprawdzianie 50 sekund. Więc no... Tutaj
czekaj, to wtedy było tylko... z Anią takie... To nie była ta impreza.
Nie, to nie była ta impreza. To był chyba na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych. Nie wchodzę w szczegóły, bo na mnie nie było, nie wiem, co tam się wydarzyło. Natomiast jeżeli chodzi o Tokio, no to Ania wtedy biegała 50 sekund, a nie została na przykład też wybrana do finału w sztafecie, więc poziom był ogromnie wysoki, jak widzisz. No, był niesamowicie wysoki.
No a tak bardziej kwestia takich już wrażeń właśnie turystycznych to nazwijmy, że wiesz, że jesteś na tej imprezie, bo się zastanawiam, czy to nie jest tak, że czasami jest takie medialne romantyzowanie tych igrzysk, że właśnie wielka impreza, a nagle wiesz, się okazuje, że tam jedziesz i kurde, wiesz, tu na materacach śpimy. Opowiedz tak bardziej, wiesz.
Problem taki, był taki, no, że była pandemia i my nawet nie mogliśmy, wiesz, wyjść z tej wioski, więc ja jedyne co zobaczyłam to tą wioskę i tyle, co przez szyby autobusu, jak jeździliśmy na stadion. Więc ogólnie zobaczyłam bardzo mało. Chętnie bym do Tokio wróciła, bo wydaje się być piękne. Natomiast ludzie tam z tego, co wiem, to kombinowali, żeby właśnie jakoś wyjść z tej wioski. Tam nawet chyba ktoś został wyrzucony. Nie wiem, czy tam pamiętam, że wtedy instalowaliśmy jakieś aplikacje na telefonie, które miały nas sprawdzać, gdzie my jesteśmy. Nie wiem, nie pamiętam, to już było, nie pamiętam. Na pewno podstawowym naszym codziennym rytuałem było plucie do probówki. W tym sprawdzeniu, czy nie jesteśmy chorzy. Więc wiesz, codziennie tylko wstawałyśmy się, bo mieszkałyśmy w takim apartamencie w 8. Każda po 2 w pokoju. I jedyne, co wstawałyśmy rano, brałyśmy tylko te probówki czyste. Plułyśmy do tych probówek. Każda tylko siedziała na tym łóżku, pluła do tych probówek. Każda na każdą czekała i tylko potem chodziłyśmy tam niżej. Gdzieś tam miałyśmy takie pomieszczenie, gdzie zostawiałyśmy te probówki do sprawdzenia, czy ewentualnie jesteśmy chore i nie musimy być izolowane. Więc to był taki nasz rytuał codzienny. Codziennie tak romantycznie dziewczynami próbowaliśmy tych próbówek. No to było dosyć zabawne.
Dziwny czas, co?
No, jeszcze tam w Tokio. Oni byli wtedy bardzo, nie wiem, jakie nawet mogę użyć słowa, byli trochę rpnięci na punkcie tych wszystkich zaostrzeń i bardzo tego pilnowali.
Więc... No tak, Japończycy bywają restrykcyjni.
Tak. No więc...
A co z Paryżem? No powiedziałeś, że nie masz niby oczekiwań, ale gdzieś tam każdy sportowiec chyba podskórnie ma w sobie takie nadzieje na to, że się uda pojechać.
Wiadomo, że każdy ma i każdy do tego dąży. Tylko głupiec by nie dążył, taka jest prawda, nie? No bo to jesteśmy sportowcami, żeby dążyć do... stawiać sobie, wiesz, jak najwyższe cele, no bo to inaczej jest bez sensu. Więc jeżeli chodzi o igrzyska, no to nie wiem konkretnie, ile tam dziewczyn pojedzie, no ale pojadą same najlepsze.
No bo zazwyczaj to jest ile osób w takiej kadrze? 6, 8?
Może być 8, może być 7, nie wiem. Nie wiem ile zostanie powołanych na igrzyska. Natomiast z tego, co się orientuję, to prawdopodobnie, jeżeli chodzi o powołania, no to wszystko będzie zależne od Mistrzostw Polski, które będą się tam odbywały, nie wiem, czy tam pod koniec czerwca, czy w lipcu. Nie pamiętam tam tej konkretnej daty, no ale od tych Mistrzostw Polski będą zależały powołania na tę imprezę, a Mistrzostwa Polskie będą się odbywały w Bydgoszczy. Na stadionie, z którym mam dosyć dobre wspomnienia, więc tego się trzymam.
Martin jest z Bydgoszczy.
Tak?
Może przyjdzie pokibicować ci.
No, ja razem z nim. Jedno z lepszych miast do mieszkania, tak?
Tak, w rankingu miast było dość wysoko, no tam czwarte czy trzecie miejsce. A wstęp jest na takie mistrzostwo otwarte? Można kupić bilet po prostu?
Bilet, no.
No to może przyjadę ci kibicować.
On to.
Nie będziesz czuła presji?
Nie. Będę czuła motywację, zapraszam.
Okej.
Okay. To już powiedziałeś.
Dla Dramka. Dramka wezmę ze sobą i dla niego będziesz biec.
Dobrze.
Albo on będzie biegł obok ciebie.
Obok mnie, dobra. W górze jak wygra. No nawet pieśń nie zgrzeje.
To jest, kojarzę takie nagranie, jak biegnie właśnie jakiś lekkoatleta, a obok niego operator kamery jeszcze, wiesz, z kamerą tak. Na gimbalu i szybciej od niego.
No, to było dobre. No, to były te memy. Że tam było, że kiedy się minąłeś z przeznaczeniem, coś takiego, nie?
Dokładnie. A powiedz... To jest tak, że ty w takim cyklu treningowym sobie już mierzysz regularnie czasy i sprawdzasz to, czy nie? Czy bardziej się skupiasz na jakichś poszczególnych składowych i dopiero, nie wiem, za jakiś czas będziesz tak biegła?
Znaczy my ogólnie mamy coś takiego na treningach 2 razy w tygodniu jak tempo.
Aha.
Tempo oznacza, że biegamy określone odcinki w określonych założeniach.
Okay.
W założeniach tam podanych przez trenera. No i od tych założeń tak naprawdę też jakby patrząc na te założenia, no to jak biegam, no to mogę być gdzieś tam mniej więcej się zorientować, na jakim jestem aktualnie poziomie. No i takie właśnie tempo mamy 2 razy w tygodniu, w środę i soboty, więc cały czas jakby biegamy tak.
Czyli wiesz już, w jakich czasach biegasz?
Wiem.
A chcesz je zdradzić, czy nie?
Nie, nie mogę.
Nie możesz zdradzić, czyli to jest jakaś tajemnica.
Tak, ostatnio miałam rozmowę z trenerem, że treningi... mam zachować dla siebie.
Okay.
I tak też zrobię.
Ale ogólnie jesteś zadowolona, czy nie?
Jestem zadowolona. Jestem po tym wszystkim, po tych 2 latach, uważam, że jestem teraz zadowolona i idzie to cały czas do przodu. Więc ja się śmieję.
Jacek Krzynówek, cały czas do przodu.
Tak, śmieję się z moim trenerem właśnie, że on zawsze mówi mi takie jedno fajne zdanie.
No.
Kornelia, to był najlepszy trening, jaki u mnie zrobiłeś. Ja mówię, dzięki trenerze, co za, nie wiem, 5 lat trener też mi powie, Kornelia, to był najlepszy trening, jaki u mnie zrobiłaś. No więc ogólnie jest pozytywnie, może tak.
No to dobrze.
No chyba dobrze.
Ale tak ci mówi co trening?
Nie no, co trening nie, ale, tak raz na 2 tygodnie tak usłyszę czasami, więc idziemy w dobrym kierunku. I jak ja to usłyszę, to zawsze, ej mamo, dowiedziałam się, że zrobiłam najlepszy trening, ktoś tam u niego. No więc jest git. Ale to też jest takie, wiesz, motywujące, no bo trener, tak jak mówiłam, on jest bardzo konkretny i on też tak nie słodzi, przynajmniej mi na treningach, tylko raczej mówi konkretnie, jak jest zadowolony, to o tym mówi. Jak jest niezadowolony, to też o tym mówi. Na przykład, no nie wiem, jak robię jakieś teraz nawet treningi sama i piszę mu, ile tam pobiegłam, to potrafi mi na przykład też napisać 100 metrów, nie wiem, 120 super, świetnie, 150 średnio. No i kropka, nie? Średnio. po prostu. No i muszę następnym razem, okej, okay, nie mogę tak zrobić następnym razem.
Zwłaszcza jak z kropką napiszę, to wtedy ta kropka nienawiści. Tak. Średnio kropka.
Średnio. No albo super, wykrzyknik, uśmiechnięta buźka. Jak jest uśmiechnięta buźka, to jest super. To wtedy wiem, że jest dobrze. Mhm.
No właśnie, opowiedz trochę o tym swoim cyklu treningowym, bo to jest tak, że ja z perspektywy, wiesz, amatora, który nie siedzi w tym głęboko, zastanawiam się na przykład, czy każdy element twojego życia jest stricte podporządkowany właśnie pod taki trening. Jak to wygląda? Jak wygląda twój dzień treningowy? I jak to w ogóle też łączysz ze swoim życiem prywatnym, bo jednak studiujesz cały czas psychologię.
Wiesz co, my trenujemy, jak jestem w domu w Krakowie, to trenuję 6 razy w tygodniu poza niedzielą. Zazwyczaj ta niedziela jest wolna. No chyba, że nie jestem w stanie zrobić treningu tak jak dzisiaj. Mhm. To na przykład siłownię robiłam wczoraj w niedzielę niestety. Mhm. Coś za coś. Mhm. I ogólnie mamy już gdzieś tak, mniej więcej już wiem, jak to wszystko wygląda, że w poniedziałki, nie wiem, i w czwartki jest siłownia, w środy, soboty są te tempa, a we wtorki i w piątki są takie bardziej elementy szybkościowe. To gdzieś to po prostu już jest i tak jest cały czas, ten plan się praktycznie... Elementy jakby tego treningu się nie zmieniają, gdzieś cały czas jest podobnie. Tylko wiadomo, w każdym różnym okresie są różne treningi, gdzie zaczynamy dopiero na przykład przygotowywać się, no to te założenia czasowe są łatwiejsze, przyjemniejsze, dłuższe. A teraz na przykład jak już się przygotowujemy stricte, no bo za miesiąc tak naprawdę już będę startować jakoś tak mniej więcej.
Jakie to będą zawody?
Przede wszystkim najważniejsze będą 18 maja w Memoriał Kusocińskiego, a przed tym chciałabym się gdzieś przetrzeć na jakichś tam podwórkowych zawodach.
Są tak takie? Powiem. Tak?
Są takie. Są takie podwórkowe.
To się jedzie, żeby wygrać, tak? Tylko bardziej, żeby zmierzyć
żeby
swój
wygrać,
czas.
Nie, żeby wygrać, tylko że właśnie czasowo po prostu pobiec, blok wystartować z tą całą procedurą startową.
No bo jednak domyślam się, że jak są obok ciebie czasowo. Te osoby, nawet jeśli to są, nie wiem, półamatorzy, to jest bardziej taka mobilizacja.
Nie są
mobilizacja.
Amatorzy, my startujemy z zawodnikami.
Okay.
Każdy jest na różnym poziomie, lepszym, gorszym. Ale są to zawodnicy, nie są to amatorzy, więc tutaj proszę nie używać
wybacz
takiego
za.
Słowa. Wiadomo, no jak ktoś biegnie obok ciebie, to no właśnie to zależy, bo ja na przykład lubię biegać sama. Ja na przykład...
No ale jesteś w stanie wtedy się zmobilizować tak jakbyś
bardziej.
Była naprawdę?
Ja mam wrażenie, że jak ktoś biegnie przede mną, to moja motywacja ucieka od razu razem z tą osobą, gdzie tak nie powinno być. Ja wiem, to jest dziwne, ale gdzieś tak takie wrażenie odczułam. Ja zawsze biegałam sama i te najlepsze moje biegi to są biegi dosłownie indywidualne. Sama biegłam i sama gdzieś sobie te czasy porobiłam.
Czy jakbyśmy na igrzyskach ci zgasili cały stadion i wyprowadzili ludzi z trybun, to pewnie byś pobiegła 48.
Nie, to tak jakby to nie zależy, wiesz, od tego, że ludzie mogą patrzeć. To jest takie, wiesz, nawet motywujące, krzyczą tam super, nie? Chodzi mi bardziej o zawodniczki, wiesz, gdzieś tak jak no, to jest takie ten, ale jak na przykład gdzieś czuję, że one są za mną, to ja mam więcej energii. Gdzieś tak, nie wiem, to jest takie... No dlatego zawsze było mi na rękę, jak biegałam sama. Oczywiście byłam w formie i w dobrej dyspozycji. Teraz było trochę gorzej. Więc mówię, no zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Jestem bardzo ciekawa tych wszystkich zawodów. No, mam nadzieję, że będzie dobrze. No bo jednak po co się tyle męczę, nie?
Ale to jest ciekawe, co powiedziałeś. Naprawdę cię nie tremuje liczba osób na trybunach? Bo no, ja na przykład jestem taką osobą, że nienawidzę, jak ktoś mi patrzy na ręce i im więcej osób dookoła, tym bardziej jestem stremowany. A ty tak nie masz?
Chyba nie. Jak ja nie zwracam w ogóle uwagi.
To jest kwestia przyzwyczajenia czy twojego charakteru?
Nie wiem. Nie wiem, trudne pytanie, nie wiem. Jakoś tak nigdy na to, może nie wiem, też nigdy się w sumie nad tym nie zastanawiałam, może teraz mi to powiedziałeś, to będę teraz na to zwracać uwagę.
Oby nie, oby nie.
Ale nie, no zawsze, wiesz co, ja mam tak samo na treningu. Jak wiem, że jest trener na treningu i nawet jestem mega zmęczona i na przykład strasznie mi się nie chce, a wiem, że gdzieś tam ten trener jest, to ja wiem, że ja muszę i muszę powiedzieć i muszę dać z siebie wszystko i powiedz najlepiej, jak tylko potrafię. I tak chyba samo jest z ludźmi na trybunach, że jak są, i widzę, że oni są gdzieś obok, no to gdzieś mnie to napędza. Bo wiem, że ktoś na mnie patrzy, że nie mogę się źle pokazać. Więc ja zawsze staram się pobiec na tyle, ile mogę i najlepiej, jak potrafię.
To jest dobry znak. No ja jak sobie przypominam 12-letniego Tomka, który jechał na powiatowe zawody w biegach przełajowych na 1200 metrów, to raczej mnie paraliżowała ta wizja tego, że będę musiał właśnie, wiesz, że ludzie będą na mnie patrzeć i będę biegał obok innych.
Biegałeś przełaje?
To bardziej było na zasadzie takiej, że chodziłem do szkoły, w której było mało osób, a staraliśmy się zawsze gdzieś tam, wiesz, kogoś wysyłać i po prostu byłem akurat najlepszy w klasie razem tam z innym kolegą, więc...
Jak wrażenie?
Wiesz co? No pamiętam, że duża trema i nigdy nie zapomnę tego uczucia takiego w momencie, kiedy ci tak rozpiera klatkę piersiową, bo jest, wiesz, zimne powietrze, a ty po prostu te hausty powietrze łapiesz. I pamiętam właśnie, jak tak rozpierało po prostu tutaj takie, tak paliło wręcz w klatce piersiowej, to pamiętam, że to jest to, co mi się od razu przypomina, jak sobie o tym gdzieś tam...
Dużo przepychanek było?
No tak, ale ja raczej nie należałem do tych, co się lubili przepychać.
Ostrożnie.
No, z boku albo ten. Tak, no tam nie żadnych spektakularnych wyników nie osiągałem. Chyba zająłem 15 miejsce wtedy w tym powiecie.
Ale fajnie, że widzisz coś, miałeś wspólnego jednak z bieganiem.
Coś tam tak.
Coś wiesz, tam, jak tak, to, tak, wiesz, tak. Czym to się je.
Ale ja zawsze dłuższe dystanse, bo w sprintach nigdy nie byłem dobry. Na 60 nie miałem jakiegoś super wyniku.
Dużo ludzi właśnie lubi 60 biegać albo setki. Jak rozmawiam z kimś i mówię, że na przykład biegałam, że biegam.
No.
To ja też biegałem 100 metrów. I zawsze jest...
Na osiedlu.
Tak. Zawsze byłem w tym dobry w sprincie, tak, ja sprint. Więc ogólnie większość osób właśnie gdzieś tak od tego sprintu gdzieś tak kojarzy. Ale fajnie, że w ogóle kojarzą.
No. Nie, to u mnie raczej te wytrzymałościowe biegi.
No to zazdroszczę. Bo ja takiej wytrzymałości aż dobrej nie mam.
No, nie wiem, czy wydaje mi się, że 400 metrów to jest chyba taki najbardziej szlachetny dystans. W sensie stuwa jest taka, wiesz, najbardziej chyba ludzie na nią czekają, no bo to jest takie, wiesz, okej, okay, to napięcie 10 sekund i już, nie? Jeszcze ten Bolt, który nakręcił w ogóle, mam wrażenie, po tym swoim rekordzie świata taką nakręcił jakby ten hype na tę dyscyplinę, na tę konkurencję. Natomiast 400 jest taka chyba tak historycznie chyba najbardziej szlachetna, co? Nie masz takiego poczucia?
Wiesz,
no bo te 800, 1500 już jest tak, że ty czasami się nie chce tego oglądać, nie? 800 no, jeszcze, ale 1500 ja nigdy nie oglądam. No to jest misja, mnie to nudzi strasznie.
Jezu, mam takiego menadżera właśnie, on jest prze super jest w ogóle. I nieraz właśnie jak z nim rozmawialiśmy i na przykład on mówi 10 kilometrów, a ogląda 10 kilometrów na stadionie, nie, ja idę wtedy sobie do loży, piję sobie winko. No, świetny człowiek, nie? Więc i tak samo moja mama mówi, Boże, byś miała tyle biegać, nie miałabym tyle siedzieć i oglądać, i się tyle stresowała. A tak do 400 metrów to się szybko tak przejdzie, nie? Więc pod tym względem uważam, że to jest fajne, bo to jest całe jedno okrążenie na stadionie. Też jest bardzo emocjonujące. Jest to połączenie sprintu z wytrzymałością na samym końcu.
No bo w 800 to już jest to bardziej strategia wchodzi do gry, nie?
Też, aczkolwiek teraz myślę, że w tych czasach też 800 to jest też już taki sprint. Już nie ma takiego, tak? Wiesz, człopania, że tutaj... Czy też zależy, wiadomo, jak się biegi ułożą, bo może być bieg bardzo wolny, a zrobiony, przebiegnięty, wiesz, bardzo dobrze taktycznie i można, wiesz, z 15 wynikiem pojechać, a zdobyć medal. Wszystkie różne są scenariusze. Na przykład na igrzyskach teraz, jak Patryk Dobek zdobywał brązowy medal, no to on to bardzo dobrze rozegrał taktycznie. On wiedział dokładnie, gdzie się ustawić, gdzie tu przejść, najmniejszym kosztem. No i
no właśnie, no bo przy 400 nie ma aż takiej kalkulacji. No
masz
tam po prostu
tor,
biegnij. To jest teraz biegnij.
Tak, najbardziej tak. I najgorzej jest na tej końcówce. Dużo ludzi mówi, na przykład moja mama, Kornelia, dlaczego ty zawsze zwalniasz na końcu? Mówię, mama, ja nie mam siły, jak ja mam inaczej biec? No to normalnie, no to do końca, po prostu pomyśl do końca, mamo, ja zawsze tak myślę, ale to po prostu jest taka odcina, wiesz, nogi i już tylko w tej głowie mówisz, no tak ile jeszcze, nie? I to po prostu to się tak, nie wiem, się tak to duży, ta sama końcówka i wiadomo, gdzieś tam słyszysz tych ludzi, ale tak niekoniecznie. No,
no właśnie, to mnie zawsze ciekawi, bo też zwracam często uwagę na to, że te zawodniczki na końcu już tak te 10 ostatnie metrów nawet, to już jest tak, że zwalniasz, nie? I się zawsze zastanawiałem, czy ja też bym tak miał, ale podejrzewam, że tutaj to nie jest właśnie tego, że to jest brak chęci jakiejś walki, tylko już, że po prostu fizycznie nie dajesz rady, tak? To jest tak, że masz, nie wiem, ciemno przed oczami, jakby opisz jakby fizycznie, co ty czujesz wtedy przy tej mecie.
Wiesz co, są ogólnie zawodniczki, na przykład tak jak Natalka Kaczmarek, no to ona ma tą końcówkę i to jest w ogóle no sztos, nie? Że ona biegnie od początku mocno, ale jednak z takim trochę luzem i gdzieś na tym końcu ona wyprzedza te wszystkie dziewczyny. Chociaż ona też zawsze mówiła, że ona nie wyprzedza, tylko ona utrzymuje jakoś tempo, że te laski po prostu zwalniają i coś tam. No ale to właśnie zależy, bo jak umiesz utrzymać to tempo i jeszcze troszeczkę tam przyspieszyć na końcu, to jest w ogóle już petarda, nie? Ale na przykład, i też właśnie z trenerem o tym rozmawiałam i mówi, Kornelia, musimy popracować tą końcówką. ty to zrobisz, ty potrzebujesz trochę treningu, ale my to zrobimy, damy radę, coś tam, coś tam. Natomiast w moim przypadku, wiesz, biegniesz na końcu i czasami mam wrażenie, że znaczy były też takie biegi, gdzie czułam, że dobrze mi się biegnie tą końcówkę, ale były też takie biegi, gdzie czułam, że po prostu stoję w miejscu, już nie mam siły, tych nóg nie czuję, a to jeszcze trzeba to podnieść, wiesz, przepchnąć się i tak chcesz moc i to by się jeszcze najlepsze z to, że tobie się czasami wydaje, że ty po prostu biegniesz na maksa już po prostu i nawet przyspieszasz, a potem oglądasz ten filmik, nie? I mówisz, o fuck, chyba jednak nie to.
Często się oglądasz?
Jak ktoś mnie nagra albo gdzieś jest to nagrane, to ogólnie lubię obejrzeć bieg i go przeanalizować. Jeżeli był to jakiś taki bardzo słaby bieg, no to obejrzę raz i koniec.
Co można wyciągnąć z takiego nagrania? Czy ty jesteś w stanie wtedy ocenić właśnie bardziej, że tu powinnam poprawić to i to? Nie, no bo to jest, wiesz, jakby tak na chłopski rozum wziąć, no laska biegnie. Co tu można zrobić lepiej? No po prostu biegnie szybciej jak się da.
Wiesz co, ja tak chyba nie analizuję. No tak, no co, no spojrzę na nagranie, na przykład jakieś spoko, o, mogłaś tu bardziej przyspieszyć. Na przykład mój tata zawsze, o, w tym momencie powinnaś przyspieszyć. W tym momencie, to tak, tu to, ci brakuje.
Tak to ja mogę analizować. No tu powinnaś szybciej, tak, a tu mówię, jeszcze szybciej i tu byś była wtedy pierwsza.
Mówię, tato, nie, po prostu, bo on w ogóle jest taki, że on wszystko czyta. Aha. On wszystko wie. On...
Będziesz oglądał ten podcast?
Myślę, że na pewno.
To pozdrawiamy.
Myślę, że na pewno. I pewnie z 3 razy go obejrzy. Tato, kocham cię.
On, i potem on... ci powie, tu powinnaś powiedzieć to, a nie to.
Tak.
Nie, a ten prowadzący to w ogóle powinien go zmienić.
Nie no, ja się tak śmieję, ale on strasznie żyje właśnie tym sportem i stara się gdzieś tam czytać różne rzeczy, żeby gdzieś tam mi coś tam podpowiedzieć, pomóc. Jakieś artykuły czyta na temat, nie wiem, jakichś tam trenerów, którzy tam coś tam kiedyś powiedzieli, jakiegoś tam odżywiania, żywienia, życia, regeneracji, wszystkiego. I oczywiście ja go zawsze bardzo słucham. Najbardziej lubiłam, jak chodziłam do liceum. Na przykład jadłam sobie obiad i było, Kornelia, czekaj, ja coś ci powiem. I on zaczynał czytać. I on mi zaczyna czytać na przykład te artykuły. Ja już tak I to zawsze tak gdzieś mniej więcej u nas wyglądało, nie? Więc... Zapomniałam, że gadaliśmy w ogóle o bieganiu tam.
Coś tam o bieganiu chyba wspomnieliśmy parę słów. No, a jak już rozmawiamy o bieganiu, to powiedz mi, czy w twojej głowie, jednak będę to cały czas podkreślał, bardzo młodej wciąż dziewczyny, nie ma takiej myśli, że kurde, jestem tu sportsmenką, trenuję, nikt mi nie daje żadnej gwarancji, że wrócę do super formy, nikt mi nie daje gwarancji, że osiągnę jakiś wielki sukces, a jeśli chodzi o sport, to zawsze pamięta się tylko i wyłącznie o wygranych, o medalistach. I jestem w takim momencie kariery, że hej, równie dobrze mogłabym jeszcze z tego zrezygnować. Mhm. Masz cały czas nad sobą presję tego właśnie powracających kontuzji. Doprowadzasz swój organizm do, wiesz, granic wytrzymałości pewnie czasami. Można powiedzieć, że w jakiś sposób, jeśli by się nie udało, marnujesz te swoje lata młodości. Mhm. I czy nie ma w swojej głowie czasami takiej myśli, kurde, chyba muszę to rzucić i zająć się normalnym życiem?
Wiesz, to jest ryzyko, no bo... Nawet tak się ostatnio śmiałam, teraz w czwartek moje kumpele ze studiów poszły sobie na Agiech, na imprezę i mówiły, dawaj, chodź, będzie fajnie. No ja nie mogę, muszę zrobić siłownię, no nie mogę za mi wyjść, ale może jakoś tak, wiecie, gdzieś tam po sezonie, gdzieś tam pójdziemy sobie na imprezkę i tak dalej, więc z jednej strony... Też chciałabym z nimi pójść, z drugiej strony wiem, że nie powinnam, bo za ciężko pracuję i za dużo rzeczy poświęcam, żeby gdzieś tam, wiesz, mieć inne priorytety i to jest, wiesz, wóz albo przewóz, trzeba zaryzykować i jak ja nie zaryzykuję, tak jak już rozmawialiśmy, no to nie będę wiedzieć, czy to mi wyjdzie, wiesz, czy nie. Jakbym teraz zrezygnowała, to myślę, że mogłabym mieć do siebie bardzo... dużą pretensję w przyszłości i byłabym bardzo nieszczęśliwa i niespełniona, bo nie dostałabym odpowiedzi, wiesz, o co chodzi, czy wróciłam, czy dałam radę, czy też nie. No bo jak nie wrócę, to okej, spoko, ale dostanę odpowiedź, a nie powinnam się poddawać, nie lubię się poddawać.
Nie boisz się tego, że jeśli by ci się, nie daj Boże, nie udało, to nie będziesz miała takiego poczucia, że trochę się okradłaś z tej młodości?
No boję się. Oczywiście, że się boję, no. Aczkolwiek na imprezę można iść w wieku nawet 30, prawda?
Nie wiem, bo jeszcze nie mam tylu lat, wiesz? Chciałbym zaznaczyć.
No, więc myślę, że to jeszcze, to mi nie ucieknie, a jednak sport zawodowy to... Ja sama wiem, jak trudno jest wrócić, nawet codziennie, wiesz, trenując, nie? Mhm. Na taki poziom... A co dopiero bym zrezygnowała, wiesz, i nie wiem, teraz na chwilę i stwierdziłabym, na przykład po 2 latach, nie, ja muszę wrócić. To byłaby katastrofa.
No tak, to już...
To był dramat.
Dosłowny dramat.
Dosłowny dramat. No.
No bo taka wizja bycia sportowcem zawodowym, mam wrażenie, że zwłaszcza w naszym kraju, gdzie może pomijając piłkarzy nożnych, którzy, wiesz, mają gdzieś tam te fajne zarobki, są na fali popularności często, to jest ciężki kawałek chleba, że to jest, wiesz, ludziom się wydaje, o, super, jesteś sportowcem, ale podejrzewam, że z tego nie ma super pieniędzy, że to jest właśnie, wiesz, ciągła ta walka. To, co kiedyś ci chyba pisałem, że ja o tyle podziwiam zawsze sportowców, że oni w odróżnieniu od jakichś, nie wiem, wokalistów, raperów na przykład, tam sobie nie nałożysz autotuna. Tam jakby to nie jest kwestia przypadku tego, że ci się uda, nie? I nagle jesteś na fali. Tutaj musisz zapierniczać codziennie. I wiesz, i to jest tak, że na samym końcu, nawet jeśli, wiesz, już masz ze sobą jakieś sukcesy, to masz te 30 kilka lat, no i masz wybór albo, nie wiem, zostać trenerem, albo zostać ekspertem w studio, gdzie tych posad też nie ma nie wiadomo ile, albo sobie właśnie zacząć życie na nowo, nie? I się zastanawiam, skąd w tobie jest taki drive ciągle do tego, żeby, wiesz, żeby gonić za tymi sukcesami, żeby jednak zainwestować tę swoją energię w to, żeby poświęcić kilkanaście lat życia na to.
Ja nigdy nie będę trenerką. Mhm. To na pewno. Jeżeli chodzi o tą pogoń, to jest, myślę, że to jest taka pogoń trochę za marzeniami. Takimi marzeniami, myślę, takimi, ja ogólnie strasznie wierzę, że jeszcze dużo jest przede mną. Tak jak mówisz, jestem młoda, więc całe życie przede mną i myślę, że jeszcze jestem w stanie gdzieś tam się odbudować, no bo jednak skoro w tak młodym wieku biegałam, tak jak biegałam, to też się to nie wzięło z przypadku, tak mi się wydaje, bo... Nawet nie wiadomo, jak ciężki trening bym robiła, to w wieku 17 lat już tak biegać. No, trener Matusiński, kiedy do niego przyszłam, powiedział mi, żeby nie skłamać, Kornelia, ja chcę ci pomóc po prostu wydobyć z ciebie ten potencjał, bo ja wierzę, że w tobie ten potencjał jest i ja chcę ci go pomóc, jakby wiesz, no tak wydobyć, odkryć, nie, na nowo, bo trener bardzo we mnie wierzy i też w sumie też go nie chcę zawieść, więc gdzieś tak jak jednak mi też trener o tym mówi, a jak już mówiłam, jest człowiekiem konkretnym, to myślę, że mnie nie okłamuje, że jednak coś w tym może faktycznie jest. Musimy to sprawdzić.
A zastanawiam się, kiedy był w twoim życiu taki pierwszy moment, w którym sobie pomyślałeś, że chcę iść w to w zawodowym kierunku na 100%, bo wiem, że to było tak, że tam biegłaś biegi przełajowe, ktoś cię zauważył, zaprosił, wiesz, dalej do tego, żeby to pociągnąć, ale no to jest tak, że to wtedy była czyjaś propozycja i się zastanawiam, kiedy w twoim coś ci przeskoczyło w głowie tak na zasadzie, dobra, podjęłam decyzję, że to jest to.
Ogólnie to moi rodzice, inaczej, moja mama, ona bardzo nie chciała, żebym trenowała.
Bo sama trenowała.
Tak, dokładnie, dobrze się przygotowała i sama trenowała. No i tak jak już kiedyś tam gdzieś mówiłam, ona wiedziała, ile mi to zajmie czasu ze szkoły. I myślę, że taki przełomowy moment to były takie czwartki ogólnopolskie, lekkoatletyczne w Łodzi. Wtedy wygrałam, poprawiałam rekord polski dzieci do lat 14 bodajże na 300 metrów. I pamiętam radość właśnie moich rodziców, mojej mamy. I ona wtedy stwierdziła, Kornelia, musisz iść w tym kierunku. Możesz iść tym, musisz iść w tym kierunku, to jest coś, co powinnaś robić. I wiesz, i potem przyszły kolejne gdzieś tam sukcesy. I...
Miałeś lat 14 wtedy, 13?
No tak, 14, no 13, 14 lat, no coś takiego. Do 14, no to 13 musiałam mieć. I potem, wiesz, przyszły kolejne jakieś tam sukcesy. Właśnie na tym memoriale Ireny Szywińskiej. I wtedy oni jeszcze bardziej gdzieś tak sobie uświadomili, że to jest coś, co ja powinnam robić. I do tej pory mnie w tym bardzo wspierają i wierzą we mnie. Więc...
Czyli może powiedzieć, że poniekąd to była ich decyzja, tak? W którą ty po prostu im zaufałaś i...
Znaczy,
i poszłaś w to. No bo ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, że wiesz, mamy 13-letnie dziecko, bo to jeszcze jest, jest dziecko, które jakby świadomie podejmuje decyzję, dobra, chcę być sportowcem. No to jest jakby myśli się wtedy o innych
rzeczach.
Znaczy
tak, znaczy wiesz co, ja ogólnie jak byłam dzieckiem, to ja chodziłam na różne zajęcia i grałam na gitarze i tańczyłam i pływałam. No i co ja tam jeszcze robiłam? I grałam w tenisa ziemnego. I gdzieś mi zawsze rodzice chcieli, żebym coś robiła. Żebym była dzieckiem jakimś tam aktywnym, żebym potrafiła, wiesz, może żebym się czymś zajęła, no nie wiem. Żebym nie siedziała cały dzień, wiesz, na dupie w domu. I gdzieś ta lekkoatletyka przyszła wraz z tymi takimi pierwszymi szkolnymi zawodami. I jakby oni nie mieli nic przeciwko, bo to była moja decyzja, że ja chcę chodzić na zajęcia po prostu sportowe, ale w momencie, kiedy to się stało trochę poważniejsze, to gdzieś moi rodzice się bardziej do tego przekonali, bo oni chyba to tak traktowali, wiesz, bardziej, no są jakieś zajęcia, ona sobie chodzi, dobrze ma tam, wiesz, coś robi. No. I, no i fajnie, że to poszło w tą stronę, że puszczali mi też na zgrupowania. Oczywiście, wiadomo, wtedy też bardzo ważna była szkoła, ja musiałam się dobrze uczyć. Wtedy mogłam chodzić na treningi, jeździć na zgrupowania. To były wymagania mojej mamy, ale podołałam. No i mówię, no, wraz z tymi sukcesami też jej zaufanie się do mnie zwiększyło, bo wiedziała, że jestem świadoma tego, że to idzie w dobrym kierunku, że ja chcę to robić, że sprawia mi to przyjemność. No i tak zostałam w tym do dziś.
A mając za sobą już ile? 10 lat jakichś treningów?
Jakie 10 lat?
8? Nie, no powiedziałeś, że 13, no tak. Masz 20, zaraz 1, no, no to już daje ci 8 lat.
4, 8 lat, no.
No to zaraz dyszka ci pęknie.
Dobra, mam 8.
To powiedz, jaka twoim zdaniem jest najważniejsza cecha u sportowca?
Cierpliwość, konsekwencja. Cierpliwość, konsekwencja, pracowitość. Zaufanie. Chyba takie. Tak mi się wydaje. Tak jak przynajmniej na moim przykładzie. Myślę. Chyba najważniejsza z tych wszystkich konsekwencja. Dążenie do celu. No, to jest... No.
Bo to jest tak, że musisz zaufać w to, że okej, ten cykl treningowy przyniesie mi oczekiwany rezultat.
No, dokładnie. Musisz zaufać trenerowi, całemu teamowi, no bo to tata też mi zawsze powtarzał, że na sukces zawodnika, w ogóle człowieka, nie składa się praca tylko jednej osoby, a całego sztabu.
No tak, ale skąd wiadomo, chodź Ramciu, chcesz usiąść sobie u mnie? Bo mogę powiedzieć wszystkim, że Kornelii tutaj zależało bardzo na tym, żeby Dramek się pojawił na nagraniu, ale na razie nie ma ochoty tutaj siedzieć mi na kolankach.
Niestety. Nie chcę uczestniczyć.
Ale się rozciąga, tak jak pewnie ty na rozgrzewce.
Dokładnie.
O czym ja mówiłem? Aha, że skąd wiadomo, że po cyklu treningowym, kiedy na przykład nie dowiedziesz wyniku, to, że to jest kwestia na przykład złego treningu, albo że coś zrobiłaś nie tak, a już na przykład ograniczeń fizycznych. No bo to jest tak, że twoje ciało ma jakieś ograniczenia i wiesz, których w pewnym momencie nie przeskoczysz. Skąd wiadomo, że ty ten potencjał masz?
Skąd wiadomo, że ja mam ten potencjał? Wiesz co, tu musiałabym się zapytać trenera. Skąd trener wie, że ja mam ten potencjał? Bo, no bo to trenerzy się na tym znają, wiedzą jak to... Jak,
Wiem, że to, jest, że to pytanie jest takie trochę na pół filozoficzne.
Wiesz co, więc, no jest dosyć trudne, no bo ja też widzę, jak ja trenuję. Jestem, uważam, mogę tak sobie powiedzieć, że jestem ambitna. I pomimo nawet tego, jak jest bardzo czasami ciężko, to staram się, wiesz, zrobić wszystko jak najlepiej, potrafię tylko. I trener też to wie, też to widzi. Niektóre rzeczy też sprawiają mi większą swobodę, łatwość niż na przykład innym zawodnikom. Tak też było szczególnie w momencie, kiedy byłam młoda. Wiesz, o co chodzi, że dostawałam jakieś tam założenia, a potrafiłam zrobić to szybciej, lepiej. Tak po prostu samo z siebie. Tak to po prostu wychodziło naturalnie. I no i może pod tym względem można powiedzieć, że miałam jakiś tam potencjał. Nie wiem.
Jasne. Nie wiem. Nie, zastanawiam się, bo wiesz, no jakby trudno jest... Też
się tak zastanawiałam nad tym.
No to zapytaj trenera i daj mi znać, bo jestem ciekaw, wiesz, w momencie, kiedy faktycznie w sporcie jest tak, że trzeba zaczynać trenować już od najmłodszych lat, wiesz, tutaj mówisz 12-13, nie wiem, w tenisie na przykład to jest jeszcze mniej, bo się ma po 5 lat i się, wiesz, i się zastanawiam, w którym momencie to jest tak, że to jest kwestia czasami przypadku właśnie, że ci rodzice pchnęli w tę stronę i ilu jest tych sportowców, którzy nigdy nimi nie zostali, bo nikt nie powiedział im, ej stary, zacznij trenować, nie? Bo my nie jesteś w stanie przewidzieć, czy ten 10-latek, no bo widzisz, to mówisz, że na podstawie jakiegoś tam twojego biegu cię wybrano. A skąd wiadomo, że ten 10, co był wtedy 10, że jakby go potrenować, to nie byłby dużo lepszy, nie?
To jest ciekawe, co? No. To jest taka kwestia trochę też przypadku.
Tak.
Dużo jest, wbrew pozorom, ludzi, którzy trenują też lekką atletykę. I wiadomo, są lepsi, są gorsi. Nie będzie tak, że każdy będzie najlepszy, niestety. Ale jednak ludzie próbują. Gdzieś ciężką pracą są w stanie dojść do naprawdę dobrych wyników. I to dużo ludzi mówi, to trzeba mieć talent, to trzeba coś. A to wcale też nie trzeba mieć nie wiadomo ile talentu. Trzeba być właśnie konsekwentnym. Wiadomo, że to nie zawsze pozwoli na najwyższe, wiesz, trofea, ale pozwoli na dobre wyniki.
To powiedz mi na koniec już, bo zastanawiam się nad tym, że w sporcie jednak oprócz tej otoczki rywalizacji, treningu, w sporcie zawodowym też jest istotne to, jednak ta cała oprawa, otoczka reklamowa, współprac, no bo to jest tak, że pewnie trudno jest być sportowcem w tym kraju w momencie, kiedy związki pewnie jakoś super nie pomagają finansowo. I to jest tak, że żeby ćwiczyć na tym zawodowym poziomie, to trzeba mieć po prostu pieniądze. I teraz się zastanawiam w kontekście współpracy ze sponsorami, ta cała otoczka social mediowa, czy ona mocno pomaga w dzisiejszym świecie być zawodowym sportowcem?
Ja uważam, że bez tego bardzo ciężko jest. Wiesz co, nawet zawodowym sportowcem można być i bez Instagrama, ale zawodowym sportowcem, który ma super wsparcie, o którym wie trochę więcej jednak ludzi, no to taki sportowiec jednak musi prowadzić social media w tych czasach, w których żyjemy obecnie. No bo bez tego... Ilu jest zawodników nawet u nas w lekkiej atletyce, którzy na przykład dopiero założyli Instagramy po
sukcesach jakichś dopiero.
I to już było za późno. Bo najczęściej jest tak. Sama jestem tego przykładem, że na przykład jak widzę kogoś popularnego, dobrego, nie wiem, w telewizji, to czasami łapię się na tym, że od razu chcę go, wiesz, wygooglować, wystalkować tam na Instagramie, nie? No i wiesz, czasami się wyświetla, że ta osoba nie ma, no to od razu, wiesz, zapominam, nie? Idziemy dalej, do kogoś innego. A jednak jak ktoś już ma tego Instagrama i na przykład widzisz coś, dobra, ktoś tam super pobiegł, nie wiem, skoczył, cokolwiek i wchodzisz na tego Instagrama i widzisz, wow, nie, tu jest taki sportowiec, prowadzi fajnie te media, nie? Takie ciekawe, to jest, zaobserwujesz, chcesz śledzić dalej, interesujesz się, to też jest, uważam, inaczej, nie? No jednak fajnie, jak ktoś jest ciekawy dla drugiego człowieka też, nie? Że wiadomo, sport sportem, ale też jak ty się odnajdujesz w tym sporcie i możesz to pokazywać na social mediach. Oczywiście na social mediach możemy pokazywać, co chcemy, co też nie jest zawsze dobre, ale uważam, że w tych czasach jest to ważne. Szczególnie dla sponsorów.
To powiedz na koniec, no właśnie, na sponsorów, a powiedz na koniec już w kontekście tych social media, jak masz kontakt jednak z fanami. Czy faceci lecą na sportsmenki?
W ogólnie, wiem do czego zmierzasz, ale ogólnie powiem ci coś ciekawego. No. Mam takiego przyjaciela, z którym raz rozmawiałam i on powiedział mi, że właśnie jak kobieta ma zainteresowania, czy to sportowe, czy artystyczne, to wiele bardziej faceci lubią z nią rozmawiać, bo jest ciekawsza. Mhm. Jak ma właśnie jakieś takie zainteresowania, pasje. Więc myślę, że wracając do twojego pytania, mogą lecieć różni faceci. Mogą lecieć. Tak.
Zbadałaś to empirycznie?
Nie.
Okej. Okay. No ja bym chciał podsumować tę rozmowę, że faktycznie jesteś taką osobą, która widać, że cię to mega nakręca i to jest w ogóle takie mega inspirujące, że są tacy młodzi ludzie, którzy tak żyją swoimi pasjami.
Młodzi ludzie, dobrze powiedziałeś, młodzi.
Dokładnie. I życzę ci tego, żeby ta iskra w tobie nie zgasła. No i oczywiście oprócz tego życzenia to klasyczne o super wynikach, o tym, żeby się udało na wszystkich memoriałach, na mistrzostwach i żebyś pojechała na te igrzyska, bo liczę na jakieś backstage'owe po prostu foteczki, które będziesz podsyłać.
Okay.
Więc to czysto taka egoistyczna prośba i życzenie. A tak na serio, to dziękuję ci bardzo za tę rozmowę i słuchałem z dużym zainteresowaniem,
tak?
Jako osoba niezwiązana z tym sportem.
Bardzo mi miło.
Więc dziękuję
bardzo
raz jeszcze, że
się rozmawiało.
Że tutaj no. Zagościłaś w tym programie.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Fajnie. Wymyśl proszę na koniec hasło, które ludzie będą pisać w komentarzach, że dotrwali do końca odcinka.
O Jezu. Hasło. Jakieś takie związane z czym?
Obojętne. To może być cokolwiek.
Dobra. Hashtag dramat.
Piszcie hashtag dramat. Dziękujemy bardzo za oglądanie i pamiętajcie, żeby sobie po sobie coś zostawić. Komentarz, łapkę w górę i ocenę na Spotify'u. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pa!